podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
Nazywam się Mikołaj Twardowski i mam przyjemność poprowadzić rozmowę, która będzie równocześnie premierowym podcastem Muzeum Architektury we Wrocławiu. Regularnie będziemy rozmawiać o architekturze, szukać dobrej przestrzeni przyjaznej dla człowieka, poznawać miasto, jego złożoność, jak i udowadniać, że architektura jest w stanie rozwiązać problemy nadchodzącej przyszłości. A dziś będziemy rozmawiać o twórczości Jana Szpakowicza, polskiego architekta, czynnie działającego od lat 60. zarówno w Polsce, jak i we Francji. Do tej pory szerzej nieznanego, ale jego dzieła wydają się takie ponadczasowe, pełne przestrzennej subtelności, jak i wrażliwości na światło i fakturę materiałów. Dziś te cechy są nader aktualne, a jego twórcza postawa jako architekta daje wiele drogowskazów w nadchodzącej i chyba dość jednak niepewnej przyszłości. Aktualnie Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentuje monograficzną wystawę twórczości właśnie Jana Szpakowicza. Kuratorami, którzy odkryli tę postać dla szerszej publiczności, są Aleksandra Czubkiewicz, wrocławska architektka, oraz Łukasz Wojciechowski, wrocławski architekt oraz badacz twórczości Jana Szpakowicza. I właśnie na ten temat porozmawiam dziś z Łukaszem Wojciechowskim, czyli współkuratorem wystawy, oraz z Michałem Dudą z Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Na początku chciałbym Was zapytać, jak się czujecie jako ci, którzy przywracają pamięć, dlatego że odnajdujecie twórczość wielu zapomnianych dziś architektów, nadając im drugie życie. Już wcześniej pokazaliście wyjątkowość dzieł i projektów Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, a z czasem widzimy, że zainicjowaliście nawet taką ogromną zmianę społeczną, postrzeganie jej dzieł. Teraz dajecie nowe życie ideom i architekturze właśnie Jana Szpakowicza i z rzeczy zapomnianych tworzycie coś ponadczasowego. No jakie to uczucie przywracać zapomnianą twórczość do takiej szerszej, zbiorowej pamięci?
Wiesz co, to jest chyba strasznie trudno okiem ichtiologa na to spojrzeć z zewnątrz, ale przede wszystkim to jest z mojej perspektywy jeden z bardzo ważnych kawałków działalności w ogóle muzeów, nie? Jakby trzymanie tej pamięci i sianie nią na lewo i prawo. I to jest super frajda, nie? Bo żeby coś spopularyzować i o czymś opowiedzieć, to trzeba coś znaleźć albo znaleźć kogoś, kto coś znalazł, jak w tym przypadku. No i o tym opowiedzieć jak najbardziej ciekawie. To w tym przypadku się nam udaje połowicznie przez pandemię, bo wyszło bardzo dobrze, tylko trudno to komukolwiek pokazać, bo za chwilę muzeum znowu będzie zamknięte, ale no to jest ekstra zabawa, chociaż no nie zawsze takie te działania popularyzacyjne się udają, bo czasem zdarza się wygrzebać coś, co jest z naszej perspektywy super ciekawe, ale na przykład bardzo hermetyczne. I stworzenie takiego dobrego UX-a, że tak powiem, takiej płaszczyzny, która pozwoli...
Takiego porozumienia z widzami.
Tak, to jest bardzo trudna historia i nie mówię, że zawsze nam się udaje, no ale robimy wszystko, co w naszej mocy, zatrudniając i kooperując z najlepszymi. Prawda, Łukasz?
To ja nie wiem, ale na pewno jest to frajda odkrywać takich twórców i przede wszystkim trochę taki obowiązek. Bo moim zdaniem jest pewien problem w ogóle w architekturze, szczególnie okresu PRL-u, tak zwanego PRL-u, że ci architekci często są zapomnieni niesłusznie. I też problemem jest to, że na przykład o nich się bardzo mało uczy. Ty, Mikołaj, skończyłeś naszą Politechnikę.
Tak, i Łukasz właśnie przekazywał bardzo dużo tej wiedzy takiej tajemnej.
A to nie o to mi chodziło, myślałem, że powiesz,
że... A ja myślałem właśnie, że o to, więc tak zareagowałem trochę za szybko.
Nie, myślałem, że powiesz, że nie słyszałeś za dużo o tym.
Ale... Nie, to nie słyszałem za dużo.
Znaczy jest taki problem, że nie ma chyba nawet do dzisiaj takich regularnych zajęć na temat architektury polskiej XX wieku, podczas których na przykład ktoś przedstawiałby sylwetkę Jadwigi Grabowskiej Lucy Havryla, której Michał napisał książkę, czy innych architektów, takich jak Jan Szpakowicz. Nie wiem, może na innych wydziałach takie rzeczy się dzieją, niemniej jednak moim zdaniem jest to trochę taki problem, który należy rozwiązać, żeby przedstawiać tych wybitnych architektów, którzy są, tak można powiedzieć, trochę naszymi korzeniami. Tak? Szukamy jakichś swoich poprzedników, zawsze próbujemy zrozumieć to swoje otoczenie i odkrywanie tych architektów, rozumienie coraz lepsze tego otoczenia wydaje mi się bardzo ważne, szczególnie na uczelniach, nie tylko w muzeum czy z perspektywy historii, ale właśnie z takiej perspektywy, że często mamy do czynienia jako architekci z tego typu budynkami i poznawanie architektów, ich idei z tamtych lat może nas nauczyć właśnie wrażliwości na pewne cechy tej architektury, a trzeba powiedzieć, że nieraz tych cech trzeba się dopatrywać. Tak, może akurat nie w wypadku pani Jadwigi ani pana Jana, ale jest wiele wybitnych budynków, które gdzieś tam znikają z jednej strony pod tynkiem, pod styropianem czy pod warstwami brudu.
A właściwie to dotyczy to i pani Jadwigi, i pana Jana, nie? A jeszcze warto tutaj dodać, odnosząc się do tego, co Łukasz powiedział o korzeniach, że znajdujemy się przecież w miejscu, gdzie te korzenie bardzo specyficzną drogę muszą przebiec, żeby dotrzeć do źródła, bo to zapominanie ma też charakter polityczno-historyczny, nie? Myśmy jakoś z pobudek politycznych kazano nam przez właściwie półtory czy dwa pokolenia zapominać o tych, którzy byli tu wcześniej. I tu też warto powiedzieć, że rola Muzeum Architektury w tej kwestii też jest nie do przecenienia i mówię to raczej o czasach nieco dawniejszych, ale to trwa do dziś, że my zajmujemy się też przypominaniem o twórcach, którzy no, zniknęli z tego miasta w 1945 roku, bo byli związani z Breslau, z tym miastem, które tu kiedyś istniało i takich architektów, nie wiem, jak Heinrich Lauterbach, Max Berg, Ludwig Mooshammer, oni wszyscy mieli jakoś tam zagmatwane życiorysy, ale ich twórczość wyparta zupełnie z naszej wspólnej świadomości, no udaje się ją jakoś tam odtworzyć. No przecież to też zapominanie jest jakąś takim zjawiskiem falowym, bo my teraz zapominamy o PRL-u, ale wcześniej zapominaliśmy o tym, co było wcześniej i właściwie ta robota jest nigdy w życiu nie do skończenia.
Nigdy nie kończąca.
Tak, i pamiętajmy o tym, że za jedno pokolenie ktoś będzie przypominał o Łukaszu Wojciechowskim czy Mikołaju Twardowskim.
Ja już się czuję zapomniany. W każdym razie wydaje mi się, że to, co Michał mówi, to jest właśnie bardzo też interesujące, że nawet tych architektów sprzed 1945 roku trzeba nadal przypominać, że bardzo wielu z nich jeszcze jest jakby dla nas nieodkrytych. Choćby tutaj trochę Hans Pelcik. Wymawianie tego nazwiska na uczelni wiąże się tam może, że ktoś tam gdzieś coś słyszał, ale żeby na przykład znać jego podejście do architektury, jego filozofię, nawet, nie wiem, sposób nauczania studentów, to są niesamowite skarby, które należałoby odkryć, a Hans Pelcik był mocno związany z Wrocławiem. No i tak jak po 1945 roku, tak jak Michał powiedział, zniknęli z naszej, czy zostali wyparci z naszej świadomości ci architekci, tak po 1989 kolejni architekci zostali wyparci, nawet sami trochę też siebie wyparli, czy swoje projekty, bo to jest takie właśnie bardzo symptomatyczne, że architekci projektujący w PRL-u, których kariera była kontynuowana jeszcze po 1989 roku, nagle zmienili całkowicie podejście do architektury, tak jakby uwolnili swojego ukrytego demona. W każdym razie oczywiście niektórym udało się zachować pewne wartości tej architektury, inni uciekli w taki bardzo dekoracyjny, taki frywolny sposób projektowania, który niestety w rzeczywistości po 1989 roku trochę no był trudny do zrealizowania w papodachówce, tynku i bloku.
Dość szybko się zdewaluował
bloków, tak?
Też.
Ale też należy powiedzieć, że tych architektów też nie chcemy zapomnieć. To znaczy nie chcemy popełnić tego błędu, że zapominamy to pokolenie przed nami. I tutaj z Michałem już rozmawialiśmy, chyba mogę to powiedzieć, że zaczynamy powoli pracę nad odkrywaniem lat 90. w architekturze wrocławskiej, bo oczywiście te budynki istnieją, ale wiele koncepcji, idei, które gdzieś tam zostało niezrealizowanych, jest jeszcze w archiwach tych projektantów i warto je czym prędzej odkrywać, zanim ci projektanci nie będą już mogli o nich opowiedzieć.
No i zanim dokona się to jakby znowu cykliczne zapominanie, ja posłużę się cytatem z Grzegorza Piątka, który zdaje się pożyczył ten cytat jeszcze od kogoś, udowadniając, jak wielkiej rzeczy i trudnej się podejmujemy, bo to jest zwykle tak, że my kochamy architekturę naszych dziadków, a nienawidzimy architektury naszych ojców. I tutaj badając te lata 90. próbujemy zakopać ten rów nienawiści.
No właśnie, wracając do tego zapomnienia i do postaci Jana Szpakowicza, to okazuje się, że szerszej publiczności ta postać nie jest w ogóle znana i ty, Łukasz, od lat już badasz twórczość Jana Szpakowicza. Takie najprostsze pytanie, jak na niego trafiłeś w ogóle?
Ja odkryłem Szpakowicza, to znaczy przeglądałem sobie architektury stare, bo ja uwielbiam i to ostatnio może zbyt często mówię, ale staram się opierać swoje zainteresowania architekturą XX wieku na czasopismach, a nie na książkach historycznych. Wiem, że tutaj się narażam znowu czy jakimś osobom, niemniej jednak wydaje mi się, że to jest bardziej bezpośredni sposób poznawania tych projektów, no oczywiście poza tym, że można dotrzeć do archiwów. Natomiast Jana Szpakowicza Dom Własny był opublikowany w architekturze, w czasopiśmie Architektura w 70 roku, o ile dobrze pamiętam, chyba w 300 numerze Architektura, ale tutaj mogę się trochę mylić. W każdym razie ja nie wierzyłem, że takie coś zostało zrealizowane, bo no wiadomo, przegląda się architekturę, widzi się jakiś rzut, czasem się po prostu przewija dalej, myśląc, że może to jest jakiś japoński budynek czy coś takiego. Zresztą rzut domu Jana Szpakowicza też znajduje się w książce Nowa architektura Szafera, prawda? I też on tam gdzieś jest taki niewielki, gdzieś pomiędzy wieloma innymi budynkami i moim zdaniem jako koncepcja to on jakby można było go trochę jakby przeoczyć. Natomiast ten budynek został zrealizowany i to jest najbardziej w tym, chyba było w tym szokujące dla mnie. I znalazłem apartament wynajmowany we Francji przez kogoś o nazwisku Jan Szpakowicz. No i zadzwoniłem, no i okazało się, że to jest ten pan Jan. Że pan Jan jest bardzo otwarty na współpracę i że jest w stanie nam przekazać to całe archiwum. To oczywiście był jakiś tam proces. Najpierw skupiliśmy się na domu własnym, jednorodzinnym i pojechaliśmy tam zresztą z kolegą z Politechniki, z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, z Markiem Lamberem i byliśmy w szoku, bo obok tego istniejącego domu, jego własnego domu, zobaczyliśmy przez drzewa inny dom, który wydawał się równie fascynujący, więc zadzwoniliśmy do bramy. Właścicielka z pewną niepewnością nas oczywiście zaprosiła do domu, obejrzeliśmy go i okazało się, że jeszcze jest kolejny dom w pobliżu. No więc to było takie stopniowe odkrywanie, a później dopiero dziewczyny Aleksandra Czubkiewicz i Maria Wawer pojechały do Jana Szpakowicza do Francji, zeskanowały, sfotografowały jego archiwum, przeprowadziły z nim wywiad, który znajduje się w publikacji na razie e-booku, a później niedługo w wydanej papierowej książce. No i ostatecznie przekazałem tutaj jakby fascynację Janem Szpakowiczem Michałowi w Muzeum Architektury.
To nie było trudne.
No i została zaplanowana wystawa. No takie trochę marzenie się spełniło, że od odkrycia, od zwykłego przeglądania gazety do sali romańskiej w Muzeum Architektury. No wiadomo, jedynym Muzeum Architektury w Polsce. No jest to takie, wydaje mi się, że co najważniejsze w tym wszystkim. Pan Jan jest bardzo zadowolony, chociaż nie może jeszcze przylecieć.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Jak patrzyłem na wystawę i miałem okazję ją pooglądać, to zaintrygowały mnie niesamowicie właśnie te trzy domy, o których mówisz, bo raz, że to są realizacje, dwa, że dawno nie miałem takiej przyjemności ze studiowania architektury, ze szukania kodów, takich myślę nawet sensualnych znaczeń tej przestrzeni, takie jak połączenie z naturą, takie wysmakowane rzuty projektów, mimo że to są tylko albo aż trzy projekty i właśnie nowatorskie rozwiązania przestrzenne i takie pytanie badacza, może albo osoby zainteresowanej tymi projektami, czy rzeczywiście te trzy projekty są unikalne na skalę europejską i co na to wskazuje?
Myślę, że one są unikalne na skalę europejską, podwójnie przez to, że każdy z nich jest wyjątkowy, a po drugie, że znajdują, a właściwie znajdowały się w jednym miejscu. Ja nie wiem, takie skupisko trzech super świetnych domów jednorodzinnych to jest kolejne miejsce, to może trochę Wuwa, może Weissenhof w Stuttgarcie, ale tak naprawdę takie rzeczy się w naturze nie zdarzają. Nie? One są niezwykłe z punktu widzenia... I to na wielu płaszczyznach. One tak jakby odrzucić całe takie grzebanie w jakichś tam teoriach, doktrynach architektonicznych, one są po prostu, i mówię to niestety jako osoba, która nie widziała ani jednego z tych domów na żywo. Mi się jeszcze tam nie udało dojechać, ale wystarczy popatrzeć na zdjęcia, żeby uwierzyć w to, że one są, tworzą niezwykłą przestrzeń. I to taką niezwykłą, jeśli chodzi o grę świateł, jeśli chodzi o przenikanie się przestrzeni. W ogóle takie szycie architektury właśnie z przestrzeni, a nie z elementów materialnych. Jeśli chodzi o te niezwykłe faktury, które pan Jan stosował i tą taką totalną pierwotność tej architektury, w której nie ma ani jednego słowa za dużo. Nie?
To jest właśnie mam takie wrażenie, jak patrzyłem na te zdjęcia, które są w dość dużym formacie pokazane właśnie na wystawie, że to są projekty, które możemy zobaczyć w najnowszych realizacjach, czy nawet nagrodzonych realizacjach w Hiszpanii, Belgii, w Szwajcarii. Taka, no jakaś taka dbałość, która jest chyba ponadczasowa.
Ona jest absolutnie ponadczasowa. Zresztą to też wynika z waszego wywiadu, z tej ostatniej rozmowy, którą ty przeprowadziłeś. Pan Jan jest absolutnie skupiony na rzeczach totalnie bazowych, fundamentalnych w architekturze. I jego nie interesują żadne, jak to właśnie mówił w latach 20., zdaje się, Lauterbach, fidrygałki architektoniczne. To tam jest, chodzi tylko i wyłącznie o te rzeczy absolutnie bazowe. I taka architektura jest niezwykle ciekawa i myślę, że ona posiada też taką niezwykłą lekkość, nie wgryzając się w całą matematykę, w całą grę kodami kulturowymi, czerpaniem z kultury Japonii i tak dalej, i tak dalej. Ona działa na takich bazowych emocjach dla odbiorcy. I to jest akurat łatwe do przekazania. I to też jest ciekawe. Równie interesujące są projekty osiedli. Tylko, że w tej dużej skali, w sytuacji, kiedy ta architektura, a raczej urbanistyka dalej działa i operuje tymi samymi zasadami, to jednak po obklejeniu jej styropianem już trudniej wytłumaczyć człowiekowi z ulicy, że to jest świetna architektura, że urbanistyka łatwiej. Ale w tych budynkach, które zachowały się albo na zdjęciach, albo w rzeczywistości w stanie absolutnie pierwotnym i tego takiego minimalizmu, nie w sensie wydesignowanego minimalizmu rodem z katalogów, tylko właśnie takiego raczej prymitywizmu w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa, jest to absolutnie sensualne i odbierane no tak naprawdę na takim bazowym poziomie bez konieczności tłumaczenia.
Czyli raczej ponadczasowość, czy po prostu te projekty niejako czekały na te czasy teraz, gdzie rozumiemy potrzebę wernakularności, rozumiemy potrzeby kontaktu z naturą i gdzieś te projekty stają się teraz takie pełne nowej jakości, tej, które miały pierwotnie.
Czy mi się wydaje, że one są jednak ponadczasowe, że Jan Szpakowicz je budował bardzo, na poziomie bardzo właśnie takim pierwotnym, prymitywnym. On się nie boi tego określenia, bo też o tym rozmawialiśmy. One były po prostu czysto użytkowe. On nie eksperymentował. Ja go spytałem, czy to jest eksperyment. On powiedział, to nie był eksperyment, to było osiągnięcie. Co też mi się bardzo podoba. Mówi wprost po prostu, że ten dom się udał. Że on go zaprojektował, te domy zaprojektował dla konkretnych osób. Ja tutaj jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi Michała, bo pierwszy raz słyszałem, jak Michał mówi o przenikaniu się przestrzeni, o świetle.
To tak budynki go poruszyły, tak, Jana Szpakowicza.
O płynięciu tej przestrzeni i tak dalej, o ponadczasowości. Bardzo mi się to podoba, bo ja się zgadzam, bo ja akurat byłem w trzech tych budynkach i rzeczywiście one takie są, że z jednej strony one są zbudowane z kostek drewnianych, z drugiej strony to wszystko, ta cała poezja, metafizyka, którą architekci opowiadają bardzo często o czymś takim, tylko to nigdy się nie sprawdza. Natomiast u niego w projektach Szpakowicza to wszystko jest właśnie i te słowa są całkowicie uprawnione.
We wszystkich fazach twórczości Jana Szpakowicza najważniejszym aspektem, może trochę matematycznym, jest moduł, czyli regularny wymiar, który jest powtarzany przez cały projekt i w jaki sposób kształtuje ten projekt. I pozornie przyzwyczailiśmy się, że to jest ogromne ograniczenie, ale u Szpakowicza on pokazuje w swojej twórczości, że to jest w sumie jakieś nieograniczone narzędzie, które kształtuje nieskończone możliwości funkcjonalne, formalne. W przedziwny sposób wychodzą z tego naprawdę bardzo różnorodne projekty. w jaki sposób właśnie Jan Szpakowicz poruszał się w tym z jednej strony wybranym przez siebie systemie, a z drugiej strony jednak tylko pozornie ograniczającym.
Moim zdaniem dobrze to ująłeś.
Dziękuję
ci
bardzo.
Odpowiedziałeś sobie...
Specjalnie chciałem tak dobrze ująć.
Odpowiedziałeś sobie trochę na to pytanie, bo tutaj też jest to, o czym mówisz. Szpakowicz drąży cały czas jeden temat. Temat modułu. Wszystkie jego projekty, i tu się zgodziliśmy, że na wystawie makiety Szpakowicza budynków mogą być zrobione z prostopadłościennych klocków. Nie ma chyba drugiego takiego architekta, bo ja sobie teraz nie przypominam, z tamtych lat, którego klocki, którego budynku, przedstawienie budynków za pomocą klocków by trochę nie ograniczyło postrzegania jego architektury. Natomiast już Szpakowicza nie ogranicza. I to jest trochę jak ten bohater, ja nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa, Jumy Kami, że on cały czas pisze to jedno zdanie i je udoskonala. I on takie sobie zadanie postawił, bo też zobaczył, że moduł jest wystarczający. Tam na wystawie i w książce też są takie schematy, które on pokazywał studentom, że jest człowiek wpisany w siatkę kwadratów. Później podniesienie ręki to jest jakby zaświecenie jednego kwadratu na wysokości jakiejś tam, ręka niżej, kwadrat niżej. Trochę tak jak teledysk Thriller Michaela Jacksona.
Nie wiem, czy możemy wspominać o tym artyście.
Oj, ja też nie wiem. W każdym razie...
W takim teledysku.
Tak, w takim teledysku mamy te kwadraty, później one stają się sześcianami, wokół człowieka, później stają się budynkiem, a później stają się osiedlem. I tak jak właśnie do wszystkich mocno, czy do wielu osób, tak jak do ciebie, bardzo trafiają domy jednorodzinne, bo wszyscy jesteśmy nimi niesamowicie zachwyceni, to ja bym podobnych wartości, tych magicznych, o których Michał wcześniej mówił, szukałbym też w osiedlach. Bo na jednym z osiedli byłem w Warszawie, na Tolin Wyżyny, i tam też to jest, to płynięcie przestrzeni. Jest też jakieś, to, ta gra światłem. To wszystko są zwykłe, prefabrykowane bloki w systemie W70. Ale układ przestrzeni jest tak precyzyjnie zaprojektowany, tych wnętrz, półwnętrz, tego całego jakby granicy osiedla. Wszystkie te wartości urbanistyczne tworzą coś magicznego. Właśnie to, że to osiedle po tylu latach dalej świetnie działa, jest, a nawet lepiej niż na początku, bo jest pełne zieleni. Widać, że ludzie otoczeni wielopasmowymi drogami Warszawy, otoczeni paskudnymi jakimiś przeskalowanymi budynkami dookoła, wchodzą do tego osiedla i tam jest oaza, dosłownie. I mówię to z całą świadomością, że jest to oaza zrobiona z bloków prefabrykowanych, szarych, takich jakie znamy, nie wiem, z dekalogu Kieślowskiego, czy z alternatyw. I to jest właśnie to wyczucie skali, to idealne dobieranie modułu, dobieranie relacji między budynkami, bo to jest tutaj takie kluczowe, bo u niego bardzo ważna, oczywiście to jest często taki banał, bo architekci lubią sobie powiedzieć, że architektura to jest przestrzeń między ścianami czy coś takiego, ale u niego to czuć dosłownie.
No i to jest w ogóle niesamowite. Ja nie jestem architektem, ja jestem historykiem sztuki, więc ja troszeczkę pewnie inaczej czytam tę architekturę, ale odbieram zupełnie podobnie. Ale wydaje mi się, że taką super fascynującą w tej całej modularności w architekturze Szpakowicza jest to, że jakby próba wstecznego odczytania sposobu projektowania przez architekta mnie doprowadza do wniosku, że on jakby troszeczkę, stosując właśnie tę zasadę modularności, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, w pewien sposób projektując budynek, jakby układał matematyczny wzór albo zagadkę, która może dać jakieś interesujące rozwiązanie, nie? Że to jest taka trochę gra prowadzona samym sobą przez
Jeszcze
Szpakowicza.
Dodatkowo to jest u niego połączone z funkcjonalnością, co to jest nierozerwalne wręcz.
To jest nierozerwalne, to jest jeden z tych parametrów, które składają się na te zmienne, które finalnie składają się na projekt architektoniczny. I ta taka bardzo precyzyjna, matematycznie prowadzona gra prowadzi do rozwiązań, które są, no, ja rzadko używam, rzadko popadam w jakąś taką emfazę patrząc na architekturę, ale rzadko naprawdę spotyka się architekturę, która tak w taki sposób działa na wzruszeniach, takich na, na takim odbiorze, powtórzę to po raz kolejny, sensualnym, a wynika to z jakiegoś takiego naprawdę precyzji matematycznej, nie z jakiegoś takim poezji i snucia wydumanych, jakichś tam przelewania na papier uniesień. To jest naprawdę super precyzja, która prowadzi do efektu zupełnie nieprawdopodobnego.
Na potwierdzenie słów Michała można powiedzieć, że jedno z osiedli, które jest prezentowane na wystawie, niezrealizowane akurat osiedle przy ulicy Waszyngtona, jest zaprojektowane matematycznie. Tam na wystawie znalazły się po prostu wykresy, w których, za pomocą których architekt wyznaczał najlepsze oświetlenie dla konkretnych mieszkań. Ja nie rozumiem tych wykresów do końca, ale wierzę, ufam architektowi. I nawet opowiadał taką historię, że on z Warszawy w 1962 roku prawdopodobnie, bo to mniej więcej w tych latach było, przyjechał do Wrocławia, do Elwro, żeby mu policzyli na komputerach to, ale niestety się nie udało, więc liczył to sam na kartce kratkowanego papieru. Ale jest w tym matematyka.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Właśnie oprócz tej matematyki, to w tych projektach na wystawie bardzo uderzająca jest natura, która jest wszędzie, w każdym projekcie gdzieś bardzo ważna. I gdy oglądałem te zdjęcia tych budynków, które są dzisiaj, one są skąpane w takiej dzikiej już naturze, która gdzieś je trochę przysłoniła. I mam takie wrażenie, jakby te projekty były przewidziane czy zaprojektowane też pod taką, nie wiem, skrajnie dziką zieleń, ale też jakby specjalnie czekały na to, co teraz jest, bo one są tam perfekcyjnie wręcz ułożone czy wpasowane. Czym dla Jana Szpakowicza w takim wypadku była natura i jej połączenie z architekturą, bo wydaje się odbiegająca od dzisiejszego wyobrażenia ogródka trzech tui, tylko raczej taka dzika i wręcz taka przypadkowa, ale przypadkowa w dobrym tego słowa znaczeniu.
To jest właśnie podobna odpowiedź, że on naturę traktował trochę, można powiedzieć, też instrumentalnie. To znaczy kupił działkę w lesie, no więc rozstawił kostki w lesie, tak? Żeby zbudować te kostki, wyciął trochę drzew, zrobił deski i zrobił z nich szalunek na beton. Później ten szalunek przekładał z jednej kostki do drugiej, w niedzielę lał beton i w kolejną niedzielę znowu był gotowy szalunek i lał beton. 9 tygodni jest dom. To znaczy te kostki stoją. Żelbet, ta tekstura żelbetu na faktura żelbetu na ścianach czy żelbetu desek z szalunków, on to było naturalne dla niego, to po prostu powstało, no bo nie myślał o tym, żeby to kryć czymkolwiek i tak to budował. Jeżeli coś miało być ciepłe we wnętrzu, czyli miało grzać wnętrze, to było zrobione z ceramiki, z cegły, a w środku były elektryczne grzejniki. Dla niego to było wszystko takie strasznie, bym powiedział, logiczne.
Czyli bardziej pracował nad funkcjonalnością, a ta materialność teraz gdzieś jest znacząca, czy ciężko?
Moim zdaniem ciężko powiedzieć. Myślę, że on miał z tyłu głowy, że to jest wszystko, to są naturalne materiały i tak dalej. Później kolejny dom, kostki są zbudowane z drewna. No i wiadomo, że ten żelbet, że to drewno jakoś się zmieniało w czasie. On miał tego świadomość, ale tutaj jest też ten bardzo ciekawy wątek, że ty mówisz tutaj właśnie o tych materiałach w taki sposób, że on są takie bliskie natury, a bardzo dużo osób, patrząc na te budynki, myśli brutalizm, czyli ten nurt architektury. Ja go spytałem, bo ja też tak trochę automatycznie myślę, czy to było brutalistyczne. Mówi, absolutnie nie, przecież beton, faktura betonu to jest dekoracja, to jest firanka, tak? Więc to też tutaj ta wrażliwość na naturę, na fakturę, na gęstość materiału, to wszystko u niego było robione z pełną świadomością.
Ja nie wiem, ja też nie jestem bardzo biegły w biografii pana Jana Szpakowicza, ale zdaje się, że on w wywiadzie, który jest w e-booku, pojawił się w drukowanej książce, wspomina o tym, że on z Zalesiem był związany od zawsze właściwie,
tak,
nie?
Tak.
I to moim zdaniem to też czuć, że on jest stamtąd, nie? Że on nie przychodzi tam i nie zagarnia tej przestrzeni, tylko on się w jakiś sposób jej mimo wszystko podporządkowuje. I tak jak wspomniałeś, Łukasz, że on w pewien sposób traktuje ten las tam, gdzie musi instrumentalnie. Moim zdaniem tego domu letniskowego, który, no, on jest taki, nie licząc domu własnego, który już nie istnieje, ten jest najmniej zaopiekowany, nie? On wrósł, on po prostu totalnie zintegrował się z tą naturą i tam nie ma żadnej opozycji, tam nie ma, to się nie zderza, tam nie ma las i architektura, to wszystko tworzy jedną całość. Wydaje mi się, że jest to zgodne jakoś tam z intencją autora, że on nie chciał jakby kopać się z tym lasem, on chciał z nim współuczestniczyć. No i wydaje mi się, że to jest też jeszcze tak samo projektował osiedla, żeby tej natury wprowadzać tam jak najwięcej, żeby tworzyć te enklawy, które są odcięte od tego zurbanizowanego świata. I to też jest troszeczkę taki, moim zdaniem, odchodzący niestety do lamusa mit architekta, który widzi siebie jako strażnika pewnych wartości. To oczywiście można powiedzieć, że wtedy system to ułatwiał, teraz to utrudnia, no ale architekci w dzisiejszych czasach, w ogóle wydaje mi się, Łukasz, popraw mnie, bo ty jednak jesteś praktykującym architektem, ale przestali być stronnikami pewnych wartości.
No tak, ja wierzę w książkę, w tytuł książki, którą napisał Claude Parent w latach 80. o francuskich architektach. Ta książka, mam nadzieję, że zostanie kiedyś przetłumaczona na polski, bo jest dalej aktualna, że architekt jest społecznym pajacem, po prostu społecznym klaunem, takim kozłem ofiarnym trochę, jakby dyplomowanym kozłem ofiarnym. Tak? I niestety tak trochę jest, że my przestaliśmy mieć jakąś dużą decyzyjność, jeżeli chodzi właśnie o kształtowanie urbanistyczne dużych obszarów. Bo tutaj nie mówię o estetyce, tak? Bo pan Jan jest oczywiście zachwycony współczesną estetyką i wolnością właściwie, tak? Bo on musiał te osiedla budować w systemie W70. Ale właśnie, co jest piękne w tym wszystkim, to jest właśnie moim zdaniem to, że on miał te ograniczenia materiałowe. No przecież dlaczego on budował z betonu? No bo nie miał dostępnych innych materiałów. Beton był po prostu łatwo dostępny. I mimo tych ograniczeń on właśnie też potrafił budować architekturę, która jest takim tłem trochę dla tej natury. I ta natura jest, tak jak zauważyliście obaj, jest bardzo silna, nawet już w jego pierwszym projekcie, który jest przedstawiany, czy drugim, dwóch pierwszych projektach to widać, studenckich, gdzie on tak jakby w jednym projekcie studenckim jest tak, że jest wzniesienie, jest makieta wzniesienia, a budynek jest tylko dachem nad tym wzniesieniem. Nawet nie ma elewacji. On przez to miał ponoć problemy na uczelni, że nie narysował elewacji, czyli tego, czym jest architektura. Tak? Ja kiedyś powiedziałem w rozmowie z jakimś innym architektem, że interesują mnie aspekty użytkowe, a on mnie zapytał, aha, czyli nie architektura.
Tyle jest definicji architektury, co wiemy, że już nie wiadomo, co jest architekturą.
Tak, w każdym razie u niego to jest tak, że nawet w tych pierwszych studenckich projektach on próbował wprowadzić to naturalne wzniesienie do wnętrza budynku, żeby ono funkcjonowało w tym wnętrzu. I to widać też na przykład w osiedlach tych z wielkiej płyty, gdzie on też wprowadza nie tylko bardzo dużo zieleni, ale też precyzyjnie topografię terenu, tak? Bo tam są takie przekroje, gdzie widać, że tam są wzniesienia, nawet zdjęcia takie, że są po prostu wzniesienia, które trochę zmieniają perspektywę postrzegania tych niestety smutnych osiedli. To też jest bardzo ważne, że przy okazji natury, bo to moim zdaniem jest taki bardzo ciekawy aspekt. Zauważcie, że on nigdy nie zrobił budynku, który jest budą. W sensie, to nie ma u niego płaskiej elewacji. Nie ma czegoś takiego. U niego w ogóle prawie nie ma elewacji. To znaczy, te prefabrykowane mają jakieś... ale one są meandrami. Bardziej widzimy to nawet... I to nie jest nasza jakaś, nie wiem, interpretacja. Te budynki w Warszawie mają adresy. Meander. Tak? Na ścianach szczytowych tych bloków prefabrykowanych jest napisane meander 1, 2, 3. Ludzie to czują. Czyli znowu ludzie nie postrzegają budynku jako tej budy, czy dekorowanej budy, tak? Tylko jako całość. To jest zupełnie wyjątkowe.
To na koniec chciałem was zapytać, czego możemy się nauczyć od architektury Jana Szpakowicza, od tego, jak myślał o przestrzeni, czego mogą się nauczyć nie tylko architekci, ale też po prostu użytkownicy przestrzeni, ci, którzy o nią zaczynają teraz dbać.
mnóstwa rzeczy. W ogóle powinniśmy się wszyscy nauczyć tego, żeby taką architekturę zauważać i żeby nie pozwalać jej przepadać, nie? Bo to jest też kasus Szpakowicza, bo mówimy o trzech świetnych domach, z których istnieją dwa. Jeden w 2012 roku został wyburzony, nie został po nim ślad i jest to ogromne przeoczenie znów nas wszystkich, nie? Jak systemu, który jest dziełem naszych ludzkich rąk. Druga rzecz to powinniśmy się nauczyć, znów trochę taki wzniosły banał, ale oczekiwać od architektury czegoś więcej niż tylko dostarczania tłumu, nie? Jakby i tego można się nauczyć od Jana Szpakowicza. I my musimy wszyscy zacząć wymagać właśnie od tych, którzy podejmują decyzje na szczeblu politycznym, miejscowych planów i każdym jednym wymagać więcej i odnosić się do dobrych wzorców. Projektowo możemy się całej masy nauczyć, ale ja już się tego nie nauczę, bo dla mnie za późno.
Znaczy moim zdaniem, ja też właśnie mam problem z wybraniem czegoś konkretnego, czego możemy się od Jana Szpakowicza nauczyć, ale mi przychodzi do głowy jedno. Zauważcie, że on projektował budynki, szczególnie te domy, które są takie najbardziej wyraźne, konkretnie pod użytkowników. I w tych domach nie tyle widać koncepcję architekta, nie wiem, kształt czy coś, tylko widać to, jak te domy działały, czy działają. A teraz sobie wpiszmy w Google obrazy rzut domu, czy dom rzut. I wyskoczą nam wszystkie takie same rzuty. Praktycznie takie same. To one się będą tam różnić łuczkiem, rodzajem wejścia, wielkością i
sofy.
Tak, liczbą pokoi i tak dalej. Ale ogólnie to będzie ten sam schemat przestrzenny. A u pana Jana nagle są trzy potrzeby i te potrzeby generują całkowicie inne domy. Dla mnie to jest jedna z największych lekcji. Oczywiście poza wieloma innymi jest.
To bardzo wam dziękuję za rozmowę właśnie o twórczości Jana Szpakowicza. Gośćmi premierowego podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu byli Łukasz Wojciechowski, współkurator wystawy, oraz Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu. A wszystkich, których zainteresowała postać, jak i twórczość Jana Szpakowicza, serdecznie zapraszamy na jego monograficzną wystawę w Muzeum Architektury. I na tym bym pewnie skończył, ale tak jak już wspomnieliśmy, kilka godzin przed nagraniem dowiedzieliśmy się, że dosłownie za parę dni zostanie wprowadzony ogólnopolski lockdown, który też obejmie instytucje kultury i niestety muzea też będą musiały być zamknięte przez przynajmniej 3 tygodnie i właśnie z tego powodu Muzeum Architektury myślę, że tak aktywnie wyszło naprzeciw tym zmianom. Następny podcast z tej nowej serii Muzeum Architektury będzie całkiem inny, bo nie będzie to rozmowa, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, ale dźwiękowe oprowadzanie po wystawie Jana Szpakowicza. Przewodnikami po niej będą jej kuratorzy, czyli Aleksandra Czubkiewicz i Łukasz Wojciechowski, i postarają się opisać architekturę, przestrzeń i relacje właśnie poprzez dźwięk, słowo czy ciszę. Jestem pewien, że na pewno im się to bardzo skutecznie uda, a już po lockdownie każdy będzie mógł skonfrontować swoje wyobrażenie z rzeczywistością wystawy w Muzeum Architektury. Tak więc zapraszam, myślę, że zapraszamy do słuchania następnych podcastów Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki.
Dzięki, do usłyszenia.
To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.